to wydarzenie, powiadam, jest zasadnicze. I historia Izraelitów, a dzisiaj Żydów, ciągle wspomina to wyjście, tę Paschę, Pazach, wyjść, przejść obok, jak w tej nocy opuszczali Egipt Izraelici na pamiątkę tego wyjścia, spożywania tej wieczerzy, tak na stojąco już z przepasanymi biodrami, z sukniami podkasanymi, spożywali baranka i ruszali w drogę. Od tej pory co roku w dzień Paschy, to znaczy wieczór raczej przed Paschą, z tym, że wspomnijmy sobie dzień, doba w kalendarzu religijnym żydowskim zaczyna się z zachodem słońca. Na przykład dzisiaj w piątkowy wieczór, kiedy słońce zaszło, zaczyna się już szabat, czyli sobota. I ten szabat będzie trwał przez sobotę do zachodu słońca. Słońce zajdzie w sobotę, choćby jeszcze było dość widno i jeszcze do nocy kawał czasu, to już dzień się skończył, jest nowy dzień, pierwszy dzień tygodnia. Więc i tu, przed Paschą, przed 15 Nizan, a więc tak przełom marca, kwietnia, wieczorem każdego roku Izraelici będą spożywać baranka paschalnego właśnie na pamiątkę tego wyjścia z Egiptu. Tak będzie do 70 roku, już po Chrystusie, naszej ery, bo w tym roku została zburzona świątynia jerozolimska, więc nie składa się już ofiar od tamtego czasu, więc też nie składa się baranka w ofierze i się go nie spożywa jako tego pokarmu ofiarniczego. Więc już tylko takie wspomnienie, powiedzmy liturgiczne, historyczne, ale już bez baranka. Owszem, jest uczta dosyć i radosna, i uroczysta według sederu, znaczy według pewnego porządku, rytu, ale to już nie jest ta uczta paschalna. A prawdziwa ostatnia wieczerza, ta paschalna, starodestamentowa, to będzie ta, którą Chrystus spożyje z apostołami, kiedy właśnie w miejsce baranka czworonożnego będzie baranek, który gładzi grzechy świata, baranek Boży. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, bierzcie i pijcie, to jest moja krew, krew nowego przymierza, baranek Boży, którego zapowiedzią, figurą był ten czworonożny. No, my z kolei chrześcijanie, kiedy patrzymy na to wyjście z Egiptu, to widzimy dzieło zbawcze samego Chrystusa, którego też nazywamy drugim Mojżeszem. Szczególnie Ewangelia świętego Mateusza tak może być zatytułowana: Chrystus, drugi Mojżesz, ten, który wyprowadza naród, już nie tylko izraelski, ale ludzkość z niewoli, nie tej ludzkiej, faraonowej, ale szatańskiej, z niewoli grzechu, śmierci, piekła, i wprowadza do ziemi obiecanej, do Królestwa Bożego. I tą krwią, która chroni Izraelitów, tak jak przy ich wyjściu była krew baranka czworonożnego, tą krwią pomazywali odrzwia swoje, i anioł śmierci, jak czytamy, omijał, przechodził obok domostwa Izraelitów. Stąd też Pesach, znaczy przejście obok Pascha. Tak teraz tą krwią, która nas życiem darzy, broni przed śmiercią, darzy życiem, jest krew samego Chrystusa, właśnie tego Bożego Baranka. Przejście przez Morze Czerwone, to cudowne przejście, osuszenie takie, że mogli Izraelici, uciekając przed Egipcjanami, suchą nogą przejść. To przejście łączymy ze chrztem. Właśnie dokonuje się to wyjście z rejonu czy regionu niewolniczego, a przejście w wolność. I 40 lat tej drogi do Kanaanu. Według Pisma Świętego jest to skutek grzechów tych wędrujących Izraelitów. Nie byli posłuszni Panu Bogu. Sprzeniewierzali się wiele razy. I dlatego spotkała ich kara, że właściwie ci, którzy wyszli z Egiptu, nie doszli tak prawdziwie do ziemi obiecanej. Poza Kalebem, jednym z tych wodzów z plemion tych izraelskich, i Jozuem. Jozue, który był na usługi Mojżesza, ale jednocześnie jakby ministrem obrony. On władał siłami zbrojnymi, tymi, które musiały być też w użyciu, żeby bronić się przed różnymi tymi nomadami czy innymi ludami, obok których przechodzili Izraelici. Jozue i Kaleb, nawet Mojżesz, nie mówiąc o Abrahamie i Miriam, nie wszedł do ziemi obiecanej. Bo też w pewnym momencie jakby wiara jego osłabła. Ale niemniej był tym wybrańcem Bożym. Już by można powiedzieć tak na pół żartobliwie, już właściwie po co miał wchodzić 120-letni starzec, który doprowadził do granic ziemi obiecanej, do granic Jordanu, mógł obejrzeć z góry niebo, a więc z tej wschodniej strony od Jordanu, mógł obejrzeć w jakiejś wizji, która mu ukazała cały ten kraj, do którego zdążają Izraelici, zdążają potomkowie tych, którzy już zdążyli wyrosnąć na pustyni, tych, którzy opuścili Egipt. I ta wizja Mojżesza oczywiście była i nagrodą, i zarazem na pewno poczuciem spełnionego obowiązku, i Pan Bóg go zabrał do siebie. Grób, miejsce pochówku Mojżesza są nieznane. Pewnie i tradycja jakoś może to już przez jakiś czas zapomniała, ale raczej Pan Bóg też jakoś tak sprawił, że jeszcze tego kultu grobów, przodków jeszcze nie rozwinięto zbytnio, bo też chodziło o to, żeby nawet jakoś nie apoteozować, nie zrównać z Panem Bogiem tych bohaterów, z tych sług Bożych. Ale wracając do tych 40 lat, no Mojżesz miał ciężki żywot. Wiemy, że bywały takie momenty, kiedy już miał żal do Pana Boga. Zabierz mnie. Czy ja ten naród zrodziłem? Czy ja muszę? Bo przecież ile razy grozili mu nawet już ukamienowaniem Izraelici. Tak byli umęczeni, udręczeni. Były kryzysy, bo wody na przykład nie było. Były kryzysy też dotyczące żywności. Sprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny. No bo dzień w dzień przez dziesiątki lat manna. Nie bardzo dokładnie wiemy, co to był za pokarm. Domyślamy się, że to jakieś tam żywica tamaryszku, czy jakoś coś podobnego. Ale w każdym bądź razie uprzykrzył nam się ten pokarm mizerny. Gdzież są cebule, pory, czosnki, których mieliśmy pełno w Egipcie? Po coście nas tu wyprowadzili na tę pustynię, żeby tu głodem czy z pragnienia poumierać, czy nie tam brakowało miejsc? Buntował się ten naród. Mojżesz wtedy też podupadał na duchu. Wtedy Pan go podtrzymywał. Idź, nie bój się, laskę masz. Tę cudowną laskę, która czyniła różne znaki, powodowała plagi w Egipcie. To znaczy, Pan Bóg się raczył posługiwać tym znakiem, kazał Mojżeszowi się też nią posługiwać. Podobnie teraz. Uderz laską w kamień, wypłynie woda. Patrzmy, te boskie próby, podziwialiśmy tę próbę, jaką zastosował Pan Bóg wobec Abrahama, ale i teraz wobec Mojżesza. Co ma wspólnego? Laska, no kawał drewna, skała i woda. Uderz laską w skałę, wypłynie woda. I rzeczywiście Mojżesz to czynił. I woda wypływała. Naród się uspokajał. I wielbił wtedy Pana Boga. Ale bywało, że Mojżesz był za długo na przykład tam gdzieś na Synaju w rozmowie z Bogiem. No to sobie ulepili cielca ze złota i ich mu składali ofiary. Nie, to nie znaczy, że odstąpili od Boga Jahwe. Oni nadal uważali go za prawdziwego Boga, tego, który wyprowadził ich z Egiptu, ale chcieli koniecznie mieć znak, mieć coś. A Pan Bóg był przecież niewidoczny. Co najwyżej chmury, błyskawice się pojawiały, trzęsienia ziemi świadczące o tej obecności Bożej. Więc różnorako ta słabość ludzka się pojawiała. Z kolei bywało tak, już tak antropomorfistycznie patrząc na Pana Boga, że Pan Bóg tracił cierpliwość i mówił do Mojżesza: zniszczę ten naród, bo tak mi jest niewierny, tak nie pamięta tych znaków, tych cudów, no zwłaszcza przejście przez Morze Czerwone. To wtedy Mojżesz wstawiał się u Pana Boga. I Mojżesz perswadował Panu Bogu, że co poganie wtedy powiedzą, że sobie, Panie Boże, nie potrafiłeś poradzić z nimi na pustyni, więc ich wyniszczyłeś i będą ci urągać. A więc pomyśl o sobie. Takie to są, no trzeba powiedzieć, mistyczne przygody człowieka z Bogiem, kiedy Pan Bóg i człowiek stają się tak partnerami, zdawałoby się równorzędnymi, że jeżeli potrzeba, to człowiek musi Pana Boga podtrzymywać i mu perswadować, różne sprawy wyjaśniać. No i Pan Bóg ustępuje, tak jak i człowiek ustępuje Panu Bogu. I Mojżesz, mówię, też miał swoją chwilę słabości. Pismo Święte tu bardzo tak delikatnie rzecz ujmuje, no bo to Mojżesz, autorytet. Mianowicie, kiedy miał uderzyć właśnie w skałę, żeby wypłynęła wodą, spłynęła wodą. I Mojżesz, jak czytamy, raz i drugi uderzył. No i wypłynęła woda. Ale Pana Boga to obeszło. Bo to był właśnie, to tak niezbyt jasno jest powiedziane, z takim, tak eufemistycznie, a więc tak bardzo oględnie, że właśnie pewnie Mojżesz rzeczywiście tak zamknął oczy i uderzał raz i drugi, może któryś tam jeszcze, bo może mu trudno było tak uwierzyć od razu w tę natychmiastową skuteczność. I mówię, Pana Boga to obeszło. I powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej, no boś mi nie oddał chwały wobec narodu. Czyli to twoje osłabnięcie nie przyczyniło się do pogłębienia wiary tego narodu. Owszem, pogłębiła się potem, kiedy woda buchnęła, ale to twoje jakieś niedowiarstwo mogło ją przedtem osłabić. Już tu padło słowo naród. Jest to narodowością Izraelitów. O, to jest swoiste misterium. Bo trzeba powiedzieć, że zanim wyszli z Egiptu Izraelici, to nie był jeszcze naród. To były poszczególne szczepy, klany. A więc to, co nazywamy plemiona izraelskie, potomkowie tych synów Jakuba, pokolenie Judy, Masera i kogo tam jeszcze, Lewiego. Więc dopiero właśnie na pustyni miał się tworzyć naród. Stąd owszem, te 40 lat to kara dla tych, którzy byli nieposłuszni Panu Bogu. Za karę nie wejdą do ziemi obiecanej. Kości ich pokryją te przestrzenie pustynne. Ale jednocześnie to była, by można powiedzieć, szkoła, która kształtowała naród wybrany. Oni najpierw te poszczególne szczepy, kiedy zawarły przymierze z Panem Bogiem pod Synajem. No, Mojżesz był tym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Kiedy zawarli przymierze, to oni już tak teologicznie, czy jakby patrząc oczami Pana Boga, oczami wiary, oni już stali się jednym narodem w oczach Bożych. Choć z punktu widzenia psychologii, tej psychologii narodowej czy klanowej, wspólnotowej, to jeszcze do narodowości było daleko. To jeszcze podziały były przeróżne. W dalszej historii Izraela, nawet w czasie królestw i później, to się okaże, że tak zwane plemiona północne, 10 ich aż tam było, i południowe ciągle się różniły, aż w końcu dwa państwa powstały po śmierci Salomona. Więc te pewne podziały są mało. Już tu powołam się na świadectwo ojca Daniela Rufajzena. To był już nieżyjący, sławny, trzeba powiedzieć, polski Żyd, karmelita, nawrócony. Nawrócił się nie tylko na chrześcijaństwo, ale i stał się właśnie karmelitą, księdzem, i wyjechał do Izraela gdzieś tam w latach blisko 60., bodaj po 56. roku ubiegłego wieku, bo chciał jako Żyd być obywatelem państwa Izrael, a jednocześnie będąc sobą, czyli karmelitą. No, jego historia to odrębna rzecz, ale bardzo, bardzo ciekawa. I on to opowiadał, że to państwo Izrael, o którym dosyć dużo znawie doskonale, wiedział, mówił. Zresztą jak każdy wschodni człowiek, to miał łatwość mówienia i lubił mówić. Powiada, to jest dziwoląg, to państwo Izrael, bo to jest państwo bez narodu. Tych ludzi, tych Żydów, Izraelczyków, którzy są obywatelami państwa, nie można nazwać narodem. Oni są tak podzieleni i religijnie. Nawet ci ortodoksi nam się wydają, jak gdyby oni stanowili jedną grupę. Tymczasem nie, tam każda synagoga to jest odrębna grupa, odrębne tradycje, które na ogół, owszem, żyją pokojowo między sobą, ale idą różnymi drogami. Inni niewierzący, jeszcze inni, no kultury zupełnie inne. Przecież Żydzi, którzy przywędrowali z Europy zachodniej, wschodniej, czy środkowej, czy z Ameryki, no z tych było stosunkowo mało, czy z Afryki, to nawet rasa jak gdyby odrębna. Ci afrykańscy Żydzi, Etiopczycy i różnego rodzaju z południa Afryki, to murzyni by się wydawało, z grubymi wargami, czarni, a to są Żydzi, rasowi Żydzi. Jak to wszystko nazwać narodem? I zdawało im się, że religia ich łączy. Tymczasem, kiedy się właśnie spotkali ci ortodoksi z różnych terenów, to się okazało właśnie, każda grupa ma swoją tradycję, ma swoje autorytety, rabinów, swoich mistrzów. Więc tak do dziś to ma być. No, kiedyś w rozmowie profesor Uniwersytetu Jerozolimskiego, nasz też polski Żyd, urodzony w Warszawie, na stwierdzenie, że no przynajmniej wy Żydzi, to myśmy Polacy tak mówili, wy Żydzi przynajmniej jesteście solidarni. To się roześmiał w głos. Tacyśmy solidarni jak i wy. Jak nas biją, to jesteśmy solidarni. A gdy nas nie biją, to się między sobą bijemy. I rzeczywiście coś z tego wszystkiego prawdą jest. Wracamy do tematu. Tak więc naród wybrany wszedł do ziemi obiecanej. Naród, który zna prawdziwego Boga, oddaje mu hołd, kult sprawuje. O właśnie, kapłaństwo ma. Kapłaństwo przez Boga podyktowane, przez Boga wybrane. Bo Aaron, starszy brat Mojżesza, on jest wezwany na tego arcykapłana i z niego jakby wyjdzie to kapłaństwo. Oni będą jego synowie, jego potomkowie. A swoją drogą to jest pokolenie Lewiego, jedno z tych 12 tych szczepów. Więc pokolenie Lewiego w ogóle, dzięki Aaronowi, będą kapłanami, mężczyźni z urodzenia. Czyli każdy Izraelita pokolenia Lewiego, kiedy ukończył mniej więcej 30 lat, to rozpoczynał służbę kapłańską. Służba w świątyni, składanie ofiar. Kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię, to tą świątynią był właściwie namiot spotkania, mówiono. A więc specjalny namiot, świątynia w postaci, w kształcie namiotu, przenośna, no bo naród przemieszcza się, mieszka pod namiotami. Więc i świątynia. To jest ciekawa myśl. Świątynia zawsze bierze udział w historii narodu. I właśnie, kiedy naród wędruje przez pustynię, mieszka pod namiotami, to i świątynia, miejsce zamieszkania Boga, też jest namiotem, a więc czymś przenośnym. Kiedy naród się usadowi już w swoim, tym obiecanym kraju, będzie prowadził życie osiadłe, to i świątynia już będzie osiadła, będzie wybudowana, zbuduje ją. No, przymierzał się do tego Dawid, zbuduje ją Salomon. Kiedy naród pójdzie w niewolę, myślę o niewoli babilońskiej, 587 rok przed Chrystusem, to i świątynia pójdzie w niewolę, w tym znaczeniu, że zostanie zburzona tu w Jerozolimie, na wzgórzu Syjon, zburzona, no bo naród w rozsypce. Kiedy naród wróci z niewoli, będzie odbudowywał swoją państwowość, swoje życie obywatelskie, to i świątynia powstanie nowa, odbudowana, znów będą składane w niej ofiary. No i wreszcie trzeba powiedzieć, że kiedy naród wybrany przestał jakby być sobą, w tym znaczeniu, że on się rozwinął w tę ilość ludzi, którzy już nie tylko są synami Abrahama według krwi, ale uwierzyli w Chrystusa, więc ten naród wybrany już tak się rozrósł. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma nawet mężczyzny, kobiety, wszyscy jesteśmy kimś jednym, więc ten naród wybrany zupełnie ma inne oblicze, więc też i świątynia to już nie ta świątynia kamienna, tylko świątynią jest właściwie każdy człowiek. Zburzcie tę świątynię, a ja ją odbuduję w trzech dniach. Mówił o świątyni swego ciała. A kiedyśmy uwierzyli, poszczególni ludzie, w Chrystusa, w Jego właśnie zmartwychwstanie, kiedyśmy ochrzczeni zostali, czyli, jak Paweł mówi, święty, zanurzeni w Jego śmierć, w Jego zmartwychwstanie, to On w nas zamieszkał. Już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Sam zresztą Chrystus wcześniej powiedział, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ten we mnie mieszka, a ja w nim. I stąd wołanie świętego Pawła, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, że Duch Boży w was mieszka. A więc ta świątynia zewnętrzna, materialnie oglądana, tak się uduchowiła, tak się utożsamiła z człowiekiem wiary, człowiekiem, który jest zarazem Synem Bożym. Dzieło Mojżesza, prawodawcy dodajmy, bo przecież całe prawo ustalał i religijne, i społeczne, jakby można powiedzieć, obywatelskie. To, co mamy w Pięcioksięgu zawarte, tę rolę proroka zarazem, to znaczy tego, który przemawiał w imieniu Boga, do Boga przemawiał w imieniu ludzi, tę rolę przejmie Chrystus, on prorok, ten ho profetes, prorok, który miał przyjść, zapowiedziany już przez Mojżesza.